Od tego oczywiście zaczynamy, bo to jest dyskusja w tej chwili, no, chciałoby się powiedzieć narodowa, społeczna, jeśli chodzi o środowiska związane z piłką nożną, związane z Lechią Gdańsk. Maciej Wierzbowski, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Sędzia międzynarodowy jeszcze niedawno, członek Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, obserwator, nawet podczas tego poprzedniego spotkania spotkaliśmy się na stadionie Energia Gdańsk, wówczas Szymon Marciniak prowadził zawody Lechii z Piastem Gliwice, tamten mecz był przegrany podobnie jak ten sobotni z Legią Warszawa. No jest problem. Problem jest taki, że sędzia, jeśli chodzi o komentowanie tego, co dzieje się w świadku piłkarskim, to jest tutaj pod przysięgą, która nakazuje co milczenie, to sobie pomilczymy w takim razie.
No nie wiem, czy milczenie, czy po prostu taka jest umowa, tak jest skonstruowana moja umowa, w której no po prostu nie mogę komentować żadnych bieżących jak gdyby decyzji. Od tego jest przewodniczący Kolegium Sędziów, od tego jest są władze PZPN-u, natomiast nie osoba z tym związana, a tym bardziej jako obserwator też nie mogę komentować otwarcie decyzji, które są podjęte.
No to wszystko w takim razie w temacie tej ręki, której była, nie było, powinna być gwizdnięta. To ja może zacytuję...
Możemy porozmawiać o procedurach, które
o
są.
O procedurach,
prawda?
Dokładnie. Ja może zacytuję w takim razie człowieka, który miał prawo się wypowiadać, Zbigniew Przesmycki, szef Kolegium Sędziów. On stwierdził, że tutaj interpretacja jest zresztą bardzo podobna do tego, co sformułował sam prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. Ja może zacytuję. Zbigniew Boniek stwierdził, to ostatni raz, gdy komentuję decyzję sędziego, ale teraz zrobię to ze względu na ciężar gatunkowy tego spotkania. Jest akcja. Sędzia boczny nie podnosi chorągiewki, chociaż wydawało się, że jest spalony. Krzyczy do głównego. Wiemy, bo mamy czarną skrzynkę, którą możemy odsłuchać. Opóźniam, opóźniam. Wychodzi sam na sam zawodnik Lechii Gdańsk, a boczny nic nie robi do końca akcji. Sędzia główny gwizdnął rzut karny. Boczny wtedy podniósł chorągiewkę, więc Stefański powiedział, żeby sprawdzić spalonego. Ja myślałem, że idąc do stanowiska VAR, chciał sprawdzić, czy Jędrzejczyk zasłużył na czerwoną kartkę, ale zrobił inaczej i zmienił decyzję. Sędzia Stefański popełnił błąd, nie techniczny, ale interpretacyjny. Mogę przeprosić trenera Lechii, Piotra Stokowca, piłkarzy i kibiców za błędną decyzję sędziego. Tyle jednym głosem mówiący szef Kolegium Sędziów Zbigniew Przesmycki i Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. No więc jak to wszystko należy interpretować w świetle przepisów? Była ręka Jędrzejczyka, tego nie kwestionujemy.
No i właśnie taki kontakt piłki z ręką, to jest to, co jest od kilku lat już na świeczniku. Instytucją, która się zajmuje przepisami gry w piłkę nożną, jest IFAB, czyli instytucja mieszcząca się w Szwajcarii, mająca swoją siedzibę. Tam jej dyrektorem jest były wieloletni sędzia, obserwator, członek władz FIFA, UEFA, David Ellery. I tam łącznie z udziałem piłkarzy federacji są procedowane zmiany w piłce nożnej. No i od czerwca cóż? Od czerwca będziemy mieli kolejne zmiany. W czym największe? W interpretacji ręki. A więc mamy problem w piłce nożnej taki, że kontakty piłki z ręką mogą być różnie interpretowane, tak? Które wydają się oczywistymi czasami kontaktami, ale pozostaje takie zdanie, które na początku przepisów o kontaktach piłki z ręką jest, czyli rozmyślność działania zawodnika jest pierwszym punktem. No i teraz tutaj jak gdyby pozostaje interpretacyjnie, czy ten kontakt był rozmyślny, czy
nie. Jędrzejczyka było zatrzymanie piłki zmierzającej do bramki. Zbigniew Przesmycki, jeszcze raz zacytuję, stwierdził, że nie. Piłka została zatrzymana przez inną część ciała Jędrzejczyka, wychodziła w pole i dlatego ta ręka, która tam pojawiła się jeszcze w międzyczasie, jakby nie zmieniła tego, że piłka nie wpadła do siatki.
No właśnie, takie jest to teraz nasz futbol, tak? Przeszliśmy z futbolu, który był dla nas futbolem, sportem emocji i tego, co doraźnie się działo na boisku, na, jak ja to mówię, futbol obrazkowy. W związku z tym wszyscy idziemy na stadion, oglądamy to, co jest, a mimo wszystko chcemy się posiłkować tym, co będzie na powtórkach, jak to wygląda w kamerze, z której kamery, jaki jest ten obraz tej sytuacji, tak? I z pierwszych kamer może być wrażenie, że piłka dotyka bezpośrednio ręki, potem się okazuje, że jednak jest zatrzymana ciałem, a dopiero po tym odbiciu ciałem dotyka ręki. Tu dodatkowe aspekty w interpretacji są jak gdyby brane pod uwagę, czyli to, czy piłka dalej zmierza w kierunku bramki, czy ten wślizg był od razu jak gdyby z zamiarem zablokowania również ręką, czy też nie. No naprawdę, jeżeli chodzi o interpretację ręki, stanowi to pewien problem.
Czyli to jest jednak sztuka interpretacji, że przepisy w tej sytuacji pozwalają, czy wręcz nakazują zastosowanie w zależności od, no, od subiektywnej oceny tak naprawdę.
Dokładnie. Arbitra. Tutaj nawet technologia VAR, która jest wprowadzana, która jest bardzo pomocna sędziom, która jest bardzo użyteczna, dalej wprowadza interpretację, bo ona się opiera na interpretacji przepisów, a nie na twardych zapisach przepisów, które mówią o technicznych sprawach, tak? Czy piłka wyszła, czy nie wyszła. Całym obwodem, co oznacza, że żadna część zrzutu piłki nad linią nie jest poza boiskiem, tak? Czy jest poza boiskiem.
To już zagadnienie techniczne, a nie piłkarskie.
Dokładnie, czyli przechodzimy do takich zagadnień, które nie są jak gdyby sportem i emocjami, a są zagadnieniami technicznymi, matematycznymi, tym futbolem obrazkowym, jak ja mówię.
A co to znaczyło to? Opóźniam arbitra, asystenta skierowane właśnie do arbitra, czy już do warowców?
No i tutaj jest cała procedura waru, czyli sędzia asystent zauważył, że jest to bardzo stykowa sytuacja i jemu wydaje się, tak, że jest to spalony, jeżeli jest to minimalny. I dlatego w procedurze VAR, w sytuacjach, które są sytuacjami realnej szansy na zdobycie bramki, szczególnie sytuacje, które natychmiast się przenoszą w pole karne, też są w polu karnym, sędzia asystent nie podnosi od razu chorągiewki, sygnalizując, że dla niego to był spalony, tylko pozwala na kontynuowanie tej akcji. I w momencie, kiedy już wiadomo, że no, akcja się zakończyła, tak, Jędrzejczyk zatrzymał tą piłkę, w związku z tym nie ma dalej szansy na zdobycie bramki, w tym momencie rozpoczął procedurę sygnalizacji tego spalonego, czyli podniósł chorągiewkę. Natomiast to opóźniam jest sygnałem dla sędziego głównego, który wie, że podążając za akcją może się spodziewać, że będzie sprawdzane, czy nie nastąpił wcześniej spalony. No i sygnałem dla sędziego asystenta VAR, który sprawdza, czy rzeczywiście zaistniał spalony, czy też nie.
Jeśli chodzi o to sprawdzanie, mamy challenge w siatkówce i wówczas trzeba zgłosić, co się sprawdza. I tylko ten element, dotknięcie siatki, piłka w linii, za linią, w boisku, tylko tę rzecz się sprawdza, mimo iż akurat może wyjść przy okazji, że można było inaczej zdobyć punkt. Czy tutaj, w związku z tym, że arbiter sprawdzał spalonego, mógł przy okazji sprawdzić sobie te kwestie związane z ewentualnością rzutu karnego i czerwonej kartki dla Jędrzejczyka?
No w futbolu sprawdza się wszystko, nie ma wyboru jak gdyby, tak? To w związku z tym oczywiście sprawdzana była sytuacja, czy jest spalony, czy go nie ma, ponieważ nie było tego spalonego, czyli uniknęliśmy wstrzymania akcji, która mogła się skończyć bramką, tak, rzutem karnym, korzystnym rozstrzygnięciem, w związku z tym tam wiemy, że nie było karnego, w związku z tym podążamy dalej. Sędzia tych zawodów podyktował rzut karny. No i tutaj mamy sytuację, która jak widzimy jest sytuacją kontrowersyjną. Zapytać w Gdańsku, no to oczywiście jest to rzut karny. Zapytamy w Warszawie, no to nie, to nie jest rzut karny. W związku z tym to jest sytuacja kontrowersyjna i VAR tutaj został wprowadzony po to, żeby uniknąć czarno-białych błędów. W związku z tym procedura VAR powinna być w tym wypadku wdrożona wtedy, kiedy byśmy uznali, że było to oczywistym, klarownym błędem podyktowanie takiego rzutu karnego.
Obie strony, i VAR, i arbiter prowadzący mecz na boisku, mogą inicjować sprawdzanie akcji? Czy to w jedną stronę działa?
No sędzia inicjuje wtedy, kiedy czegoś nie widział. Tak? Jeżeli widział jakąś sytuację i był w stanie ją samemu ocenić, to ocenia tak, jak ją widział. Może się później okazać, wtedy oczywiście VAR sprawdza tą sytuację, która się zdarzyła w polu karnym, bo VAR jest ograniczony do sprawdzania sytuacji jak gdyby wpływających na przebieg meczu, a więc dotyczących zdarzeń w polu karnym, dotyczących zdobycia bramki, dotyczących pokazania czerwonej kartki, wykluczenia z zawodów, no i zdarzeń, które były poza widocznością sędziego.
I tu jest ten cały margines rzeczy do sprawdzenia ewentualnie. Czyli tak. Arbiter spotkania, Daniel Stefański, równie dobrze mógł wrócić do swojej tej pierwotnej decyzji i wskazać na rzut karny. Tu nie było żadnych przeciwwskazań. On jednak zauważył, że ta piłka do siatki nie zmierzała, a przepisy stanowią, że jeżeli wychodziła w pole, to już ta ręka nie była decydująca.
Dlatego wspominałem tutaj o procedurze VAR, która mówi, że właśnie sędzia interpretuje to, co widzi. Tak? Jeżeli coś nowego jest wniesione do tego, co widział sędzia, to oczywiście ma prawo podejść do monitora i obejrzeć tą sytuację jeszcze raz. Tak stanowi procedura VAR i z tego skorzystali w tym wypadku sędziowie, chociaż wiadomo, że przy takiej sytuacji nie było to coś, co musiało być oczekiwane, żeby skorzystać z tego.
Tyle Maciej Wierzbowski, obserwator, członek Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, praktyk, sędziował na największych stadionach świata jeszcze niedawno. No i tyle może powiedzieć, bo jak słyszeliśmy, nie wszystko tutaj i te wszystkie subiektywne oceny.
Dokładnie z tymi czarnymi skrzynkami, o których wspomniał prezes Boniek, tak? To są sytuacje wysyłane do IFAB-u, tam oni mogą coś upublicznić, natomiast my w ograniczonym zakresie, kiedy dostaniemy zgodę na to właśnie z tej instytucji, bo to cały czas jeszcze VAR jest systemem, który jest w fazie
doskonalenia. To w takim razie dziękuję za to, co mogliśmy powiedzieć.
Dziękuję
Maciej
bardzo.
Wierzbowski w dogrywce, a już za chwilę Marcin Stefański, trener cudotwórca, który utrzymał koszykarzy Trefla w Ekstraklasie. Marcin Stefański, koszykarz. Witam serdecznie i trener Trefla Sopot, drużyny, która w nowym sezonie Energa Basket Ligi dalej grać będzie w Ekstraklasie. Gratulacje, trenerze, przed momentem zaanonsowałem ciebie jako cudotwórcę.
Może nie cudotwórca, ale na pewno witam serdecznie. Cieszy to, że się utrzymaliśmy. Mieliśmy trochę problemów w tym sezonie, ale finał jest taki, że co prawda nie jest to Mistrzostwo Polski, ale cieszyliśmy się wczoraj, jakbyśmy zdobyli Mistrzostwo.
W Koszalinie od pewnego momentu mogłeś już skoncentrować się na tym, co dzieje się w Gliwicach, bo to była taka transakcja wiązana. Transakcja to może niewłaściwe, bo rzucałoby jakieś niepotrzebne tło na wyniki dwóch spotkań, bo wy musieliście wygrać w Koszalinie i wygraliście 35 punktami, ale oprócz tego musiał dołożyć się do tego waszego sukcesu GTK Gliwice i ograć miasto szkła Krosno. Było tak, że tu już widziałeś, że jest plus 25 i zacząłeś się podglądać na emocjach przebieg spotkania w Gliwicach?
Tak, dokładnie tak było, ale zabroniłem chłopakom moim oglądać w przerwie, jaki jest wynik, ale od jakiegoś czasu, jak już bardzo dobrze graliśmy, to pytałem mojego asystenta Krzyśka Roszyka, jaki tam wynik w Gliwicach, bo człowiek się gdzieś tam też stresował, nie było to tylko zależne od nas, ale koledzy z mojego rodzimego miasta, bo tam się wychowałem i to był mój pierwszy klub Gliwice, stanęli na wysokości zadania. Także mnie to bardzo cieszy, ale przede wszystkim też cieszy mnie nasza postawa, szczególnie w tych ostatnich kilku meczach, że naprawdę pokazaliśmy dobrą koszykówkę i wydaje mi się, że zasłużyliśmy na to, żeby zostać w lidze.
A czy to znaczy, że w takim razie przed tym meczem w Gliwicach pojechałeś, tam otworzyłeś jakieś przedszkole, nadałeś swoje imię jakiejś z klas miejscowej szkoły sportowej? Tak w dobrej intencji.
Mama poszła się pomodlić do kościoła w Gliwicach.
Tak,
to chyba wystarczyło. Najważniejsze jest to, że Gliwice grały do końca i pokazały pewien profesjonalizm, a my też graliśmy bardzo dobre spotkanie i finał jest taki, że mamy takie w miarę spokojne wakacje, ale wydaje mi się, że też powinniśmy wyciągnąć dużo wniosków z tego sezonu, bo właśnie na takich, powiedzmy w cudzysłowie, porażkach trzeba się uczyć i mam nadzieję, że to nas nie osłabi, a wręcz przeciwnie, nas wzmocni i będziemy lepszą drużyną i będziemy więcej meczów wygrywać niż w tym sezonie.
Ale wytrzymaliście to do samego końca, bo była jedna szansa wygrać w Gdyni z Arką. Arcytrudne zadanie, bo to najlepsza drużyna sezonu zasadniczego. Potem wydawało się, że tego Kinga uda się ograć u siebie. Nie udało się i wówczas, gdy już niekoniecznie zależeliście wyłącznie od siebie, zrobiliście to.
No właśnie przed tym Szczecinem to była taka trzeci mecz z rzędu, gdzie bardzo dobrze zagraliśmy, bo zagraliśmy bardzo dobre zawody z Ostrowem, gdzie przegraliśmy w samej końcówce. Bardzo ważne derby dla każdego kibica, trenera, zawodnika i myślę, że graliśmy fajną koszykówkę razem z Arką, ale jednak z tym Szczecinem trochę fizycznie podupadliśmy i ta sytuacja jeszcze tam z Saszą Zagoracem, gdzieś tam straciliśmy tych wysokich, fable były. ale no finał, wiemy wszyscy jaki jest, że Tref Sopot będzie dalej grał w Ekstraklasie.
No i powiedziałeś, że mnóstwo wniosków z tego sezonu, takich wniosków ku przestrodze, żeby nie powtórzyło się to w przyszłym roku, bo to mówiono o was, że klub z takim budżetem, drużyna z takimi zawodnikami, to ma obowiązek walczyć o play-off i grać w tych play-offach, a nie o utrzymanie.
No tak, tak czasami jest. Myślę, że nie tylko w sporcie, ale i w życiu, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. W tym sezonie to nas spotkało, tak jak powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i pójdziemy nie krok do tyłu, tylko dwa kroki do przodu. To nam pomoże ustabilizować się. Klub jest ustabilizowany organizacyjnie, finansowo. Wiadomo, że wyniki przyciągają kibiców, więc wierzę w to, że po prostu tym naszym najlepszym marketingiem w przyszłym roku będzie to, że będziemy po prostu wygrywać więcej meczy, co nam pozwoli walczyć o jak najwyższe cele.
Sezon zaczynał twój rówieśnik, tak mniej więcej, Marcin Kroziński w randze trenera, potem był Finn, Mika Kojonkowski to nie był, jak się okazało, był taki kiedyś słynny trener skoczków narciarskich, no i potem jako strażak człowiek, który został oddelegowany już wcześniej po zakończeniu kariery do innych zadań, nazywał się Marcin Stefański. Został powołany pod broni. Powiedzieli ci, Stefan, jak masz tu dalej pracować, żebyś miał gdzie pracować, to utrzymaj to, drużynę.
Utrzymaj drużynę. Tak no może nie tak do końca było. Ja, jeśli chodzi o trenerów poprzednich, tam nie chciałbym się wypowiadać, bo i Marcina bardzo szanuję, i Jukę tak samo. I mieliśmy dobre relacje, jak byliśmy w klubie. No, powiem tak, trochę zostałem rzucony na szeroką wodę i na drugi dzień, jak się obudziłem, powiedziałem, o kurde, to chyba nie będzie takie łatwe. Więc nawet ta sytuacja z ostatniego meczu to pokazuje, że nie tylko musiałem się stresować własnym meczem, znaczy nie tylko ja, ale wszyscy nie stresowaliśmy się tylko naszym meczem, ale również meczem w Gliwicach, więc dużo emocji jak na tylko ten kawałek pracy, co miałem, przeżyłem. Myślę, że mogę tylko podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali, mojej rodzinie, bo to też dla nich trochę było stresujące, jak dla mnie samego bycie trenerem od razu tak szybko.
No musiałeś dorosnąć na przykład do tego, że mecz ogląda się w marynarce, tak? Mówiłeś, że z tym już był problem.
No tak, na jednym nawet guzik mi odpadł, koszula mi pękła w jednym miejscu, więc chyba też muszę się trochę wziąć za siebie, ale finał, tak jak już po raz piąty to wspomnę, cieszę się z tego bardzo, że no Tref Sopot jest dalej w Ekstraklasie, że zrobiliśmy na sam koniec naprawdę kawał dobrej roboty, byliśmy drużyną w większości tych meczy, może poza tym Lublinem. Graliśmy dobrą koszykówkę i kibice to zauważyli i gdzieś tam na samym końcu nas bardzo wspierali. Dobrą robotę marketing zrobił wszyscy w klubie, także wierzę w to, że będzie lepiej od przyszłego roku.
No i na sam koniec pytanie o początek, czyli zostajesz trenerem? Były już na ten temat rozmowy? Była opcja przedłużenia kontraktu na kolejny sezon?
Nie rozmawialiśmy na ten temat. Ja na razie się koncentruję na tym, żeby po prostu spędzić miło weekend majowy z moją rodziną, która gdzieś tam na to zasługuje, więc na tym się koncentruję. Myślę, że po weekendzie majowym jakieś decyzje będą, a jakie to trzeba prezesa pytać. Marek, pytanie mam do ciebie. No.
To jest prezes Marek Wierzbicki, który z pewnością nas słucha. Pozdrawiamy i gratulujemy. No i pytanie do ciebie. Możesz teraz za pośrednictwem radia wyartykułować pewne życzenie, bo były kwoty zapisane za utrzymanie drużyny w Ekstraklasie. Masz więcej pieniędzy do wydania na weekend majowy zamiast na Kaszuby, na Gwadelupę na przykład sobie lecisz, bo tyle pieniędzy wpłynęło na twoje konto?
No, to nie NBA, ani Liga Hiszpańska. Myślę, że na skromny wyjazd, ale myślę, że w tym momencie te pieniądze nie są najważniejsze. Ważne jest to, że tak zasłużony klub, nie tylko dla Pomorza, jak i również dla całej Polski, jakim jest Tref Sopot, który jest chyba drugim klubem teraz co do
stażu
w lidze, zatrzymaliśmy i cieszę się, że mogłem dołożyć do tego cegiełkę i pomóc, i myślę, że to pieniądze nie grają roli. Ważne jest to, że jesteśmy w lidze.
To było 23 lata temu, kiedy byłeś młodym, dobrze zapowiadającym się juniorem, a my jechaliśmy po Ekstraklasę dla Trefla do Ostrowa Wielkopolskiego.
No to ja tego nie pamiętam, bo byłem jeszcze chyba nawet nie juniorem, a kadetem, ale rzeczywiście to było aż 23 lata temu, kiedy to Kazimierz Wierzbicki zbudował i też ważne jest to, że dalej będziemy to kontynuować.
Już poza anteną narysuję ci, jak te piękne czasy wyglądały Trefla i mam nadzieję, że będziesz dopisywał złotymi zgłoskami w kronikach kolejne sukcesy Trefla.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Marcin Stefański, trener koszykarzy Trefla Sopot. Tych, którzy wczoraj 35 punktami wygrali wyjazdowy mecz w Koszalinie i dzięki temu zostają w Energa Basket Lidze.